Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Dzielę na pół każdy wdech, każdy ruch. Staram się mierzyć odległość od snu. To takie trudne, gdy nie ma cię tu. Oczy wilgotne topnieją jak lód. Chcę zatopić się w naszej małej mgle.
Zanim nas policzysz, wiedz, że cię
i już wszystko dobrze się skończyło. Jest z nami pan profesor Andrzej Radzikowski. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
O, jak miło usłyszeć pana głos. Rozumiem, że spokój i zdrowie u pana panują. To od razu przechodzimy do pytań, na które tak czekają raczej na odpowiedzi, czekają nasi radiosłuchacze. Panie profesorze, czy ten dzień dzisiejszy, pierwszy dzień kwietnia 2020 rok, możemy powiedzieć, że koronawirus jest bardziej ekspansywny niż się tego spodziewaliśmy?
Nie, tak nie można powiedzieć. To było jak najbardziej do przewidzenia i pan minister uprzedzał, że będzie czterocyfrowy wynik i to jest w dalszym ciągu taki przewidywalny przebieg i przewidywalne narastanie. Mimo, chociaż jeszcze ten ostatni weekend był jednak jakimś takim zaskoczeniem, bo młodzież się grupowała w parkach, no to trzeba zrozumieć, no i siło rzeczy to jeszcze może dać jakieś tam dodatkowe odbicie, no ale teraz są nowe ograniczenia, które są nowym wyzwaniem dla opiekunów, no niełatwym, ale przecież w godzinach przedpołudniowych praca w re. Zostałem ostrym nakazem mojej szefowej zostawiony w domu, ze względu na moje 78 lat, i obciążony szeregiem obowiązków. O godzinie 1:30 spotykamy się wszyscy w klinice, w ten sposób naturalnie zdalnie, za pomocą Microsoftu. Mamy specjalny system i się nawet widzimy wszyscy i omawiamy wszystkie rzeczy, bo się szykujemy bardzo ostro do procesu dydaktycznego, który obejmie naszych studentów. Ja jestem obciążony jeszcze dodatkowo studentami zagranicznymi, czyli anglojęzycznymi, i przygotowuję i seminaria, i przygotowuję odpowiednie metody sprawdzenia ich wiadomości. To jest duże zadanie.
Nowe wyzwanie i trudne zadanie. Panie profesorze, jak pan reaguje na doniesienia, że niektórzy polscy medycy ostrzegali przed aktywnością tego wirusa już wiele, wiele lat temu?
Nic o tym nie wiem. I teraz każdy jest mądry i ostrzega, i mało. Są zawsze jakieś możliwości nieprzewidzianych epidemii, ale nikt nie przewidywał aż takiej, i to trzeba jasno i uczciwie powiedzieć, bo teraz łatwo obciążyć kogokolwiek, jakiegokolwiek ministra, że nie przewidział, że nie... Ale nie można tak powiedzieć. To jest tak jak mutacja wirusa albo pojawienie się nowego czynnika zakaźnego jest bardzo często nieoczekiwane. Tak samo i tutaj było zjawisko, jego rozmiar jest absolutnie nieoczekiwany i musimy temu sprostać.
Czyli nowe zasady postępowania, panie profesorze, objęte rygorem są zasadne?
Jak najbardziej są zasadne, bo to, do czego my dążymy? Dążymy do tego, żeby zwolnić tempo narastania. W tym czasie niewątpliwie będzie wiele zakażeń skąpoobjawowych albo bezobjawowych. W ten sposób populacja nabiera odporności, a osoby, które są wyjątkowo, powiedzmy, z grup ryzyka, czyli osoby starsze, ale powtarzam, starsze, szczególnie jeżeli obciążone są chorobami przewlekłymi układu krążenia, układu oddechowego. No już nie mówię o chorobach, których leczenie samo zmniejsza odporność, tak jak jest w chorobach nowotworowych, mają szansę być uratowane za pomocą tak zwanego zjawiska, znanego zjawiska od dawna, dzięki szczepionkom, a mianowicie tak zwanej odporności populacyjnej. Jeżeli 80-70% zetknie się z wirusem, wytworzy odporność, to pozostałe 20% już nie będzie miało kto ich zakazić. Będzie też ochroniona.
To ile, panie profesorze?
Które może trwać długo.
Panie profesorze, to ile czasu? Ile potrzebujemy czasu, panie profesorze, żeby zbudować tę odporność populacyjną? Ona tak pięknie, dumnie brzmi.
No, odporność populacyjną za pomocą szczepień to można zbudować w parę miesięcy. I to jest właśnie ta wielka zaleta szczepień, na które czekamy. Zawsze czekamy na szczepionkę, a sytuacja taka jak teraz bardzo mobilizuje. Bo poprzedni SARS, który był, no on jakby znikł prawie zupełnie i nie zmobilizował medycyny do szukania nowej szczepionki. Ta sytuacja bardzo mobilizuje. Ale my liczymy teraz na naszą naturalną odporność populacyjną i w pesymistycznym
scenariuszu
do końca roku. To jest do końca roku. A w optymistycznym, no lato będzie jakoś być może przerwą, bo ja zawsze mówiłem już i na łamach naszego radia, że w momencie, kiedy otwieramy okna, kiedy jest już, nie zamykamy się w przestrzeni zamkniętej wiele osób, to od razu możliwość zarażania się oczywiście zmniejsza. I obecna taktyka, żebyśmy zwolnili narastanie, nie zamknęli, bo nie mamy na to szans, ale zwolnili narastanie, a w tym czasie wiele przypadków zakażeń skąpo objawowych i bezobjawowych będzie się toczyło. No niewątpliwie takich, których nawet nie będziemy mogli zarejestrować, to w tym czasie cała populacja nabiera odporności w optymistycznym takim realistycznym scenariuszu. Musimy się spodziewać, że latem będzie pewna ulga, ale jesienią może być druga, być może słabsza fala.
Czyli panie profesorze,
tak. Tak się uczę, bo cały czas się uczę.
Nadal pan podtrzymuje opinię, że warto wietrzyć mieszkania. Mieszkańcy bloków szukają tego świeżego powietrza na balkonie. Inni mogą pozwolić sobie na krótki spacer wokół domu. I to też jest istotne.
Ale zdecydowanie. Ja bardzo namawiam. Nawet jeżeli mamy tą młodzież, której jest ciężko. Widzę biegaczy, samotnych biegaczy. To jest tak jak w tym filmie, samotność długodystansowca. Widzę tych biegaczy samotnych, podziwiam ich. Sam biegam rano. Sam biegam rano po pustym kampusie. Mam wielkie szczęście, że mieszkam koło kampusu SGGW, który jest kompletnie pusty. I biegnę samotnie, z nikim się nie stykam. Jeśli kogoś nawet po drodze zobaczę, znajomego biegacza, tylko mu daję znak ręką, nie zatrzymujemy się na rozmowy. I tak samo w pracy. Nie stykam się z nikim. Jeśli jest jakaś rzecz, która wymaga mojego podpisu, jakiegoś, czy nie jestem już szefem, więc mam tych możliwości bardzo mało, konieczności bardzo mało, no to się spotykam na świeżym powietrzu. To jest zupełnie co innego. Na świeżym powietrzu się spotykam z kimś z mojego szefostwa.
Panie profesorze, czy robiąc zakupy, przynosząc torby do domu, możemy być pewni, że nie wniesiemy ze sklepu tego wirusa, na przykład na jakiejś torbie, na reklamówce?
Nie możemy być pewni. Dlatego na przykład kupując pieczywo, ja pieczywo, każdy kawałek pieczywa opiekam w tosterze. To jest temperatura podchodząca pod 100 stopni i tam pod 80 stopni i żaden wirus nie przeżyje na takim pieczywie. Natomiast torbę przynoszę swoją i wkładam pieczywo do torby. I teraz sprawa maski. No nie ma sensu biegać w masce. Nie ma sensu. Nie ma sensu iść na spacer w masce. Maskę mamy mieć przygotowaną, jak wchodzimy do sklepu. Jest szyba, powiedzmy, która chroni sprzedawcę w tych piekarniach, którego ja używam, ale swoją drogą możemy jeszcze w tym momencie założyć maskę. Bo nie warto biegać w masce, żeby ona nasiąkała naszym oddechem, tylko w momencie, kiedy wchodzimy do zamkniętej jakiejś przestrzeni albo stykamy się z kimś. Zatrzymujemy się na chwilę, no powiedzmy, może być takie. I w dalszym ciągu, szczególnie starsze osoby, bardzo namawiam do samotnych lub dwie osoby spacerów.
To jest bardzo istotne i bardzo ważne.
Restrykcji. Mhm. To nie łamie restrykcji, absolutnie.
Panie profesorze, w jakim środowisku ten wirus, który dzisiaj jest taki popularny, czuje się szczególnie pewnie?
Ja myślę, że każdy wirus oddechowy czuje się pewnie i bezczelnie w pewnym sensie w zamkniętej, stłoczonej przestrzeni. Mhm. To, żeśmy się oddzielili, to, żeśmy się rozproszyli, to już jest, on jest już zdezorientowany. On już jest nie w swoim, jak to się mówi, sosie. I to jest pierwsze takie działanie. No to trudne działanie. Trzeba sobie w tej sytuacji, jak się czyta zapiski więzienne księdza prymasa Pszczyńskiego, to jest świetna wskazówka, że w takich okropnych nieraz i trudnych okolicznościach, w nie najlepszym towarzystwie, bo to jest jeszcze, że jesteśmy nieraz w swoich rodzinach, skazani nie na takie wybrane towarzystwo, co nam się wydaje, że byłoby optymalne, w tej sytuacji znaleźć po pierwsze bardzo rytmiczny plan dnia. Nie zalegać w łóżku. Nie chodzić po mieszkaniu w piżamie, tylko się od razu ubierać. Gimnastyka. Później może być chwila spaceru. I siadamy do nauki i do pracy. To nie jest czas wakacji. To jest możliwość zrobienia porządków, to jest możliwość nadrobienia zaległości, to jest wreszcie możliwość nadrobienia ogromnych braków w naszym czytelnictwie. Te statystyki, które mówię, jak bardzo Polacy przestali czytać, no to jest zastraszające.
To prawda.
Nie jest czas na seriale, wszystkie po kolei do oglądania, chociaż niektóre są i dobre, i mądre, tylko to jest czas do innej pracy.
Panie profesorze, a może to jest czas, w którym warto poczekać na to, aż nasz organizm samodzielnie wyposaży się w funkcje immunologiczne, jeżeli to jest oczywiście możliwe?
No właśnie, mówię o tej, że w tym momencie, jeśli większość populacji nabierze takiej odporności, to nawet te osoby, które nie mają szans na tą odporność, to będą w dużym stopniu, I jeszcze jedna rzecz. My czekamy na nową szczepionkę. Będą pewnie bohaterzy, którzy się zgodzą być wolontariuszami do tych szczepień. No to jest teraz dobra nauczka dla całego lobby antyszczepionkowego, które na szczęście zamilkło. Ale my czekamy też na lek. Bo ponieważ są leki, myśmy myśleli, że w ogóle wirusa nie da się okiełznać lekami. Mhm. A przecież jest lek, który hamuje rozplem wirusa grypy, oseltamivir, znany, a nawet dostępny już teraz bez recepty. Jest lek, który hamuje też rozplenianie się innych wirusów. Myśmy opanowali nawet hepatitis C, czyli zapalenie wątroby typu C. Za pomocą leku. Więc nawet być może znalezienie tego leku będzie bliższe niż znalezienie skutecznej szczepionki. No ale to wymaga cierpliwości, powściągliwości. Im większa cierpliwość i powściągliwość, tym większa szansa, nawet dla tak starych osób jak ja.
Pocieszające informacje od naukowców, panie profesorze, że ten wirus mutuje się albo mutuje powoli. Na świecie jest co najmniej 8 jego odmian, to już wiemy. Żadna nie ma wyraźnie wyższej śmiertelności i nic nie wskazuje na to, by ten koronawirus z Chin stawał się bardziej śmiercionośny?
Tak, w dużym stopniu tak. I jest świetny wywiad z panem docentem Kwaśniewskim, bioinformatykiem w tygodniku Sieci. No, odsyłam wszystkich, bo to jest super kompetentna osoba. Pan docent Mirosław Kwaśniewski, genetyk, biolog molekularny, czytałem jego no, z ogromnym zainteresowaniem i to, co mówi, jest niezwykle realistyczne, a jednocześnie no, pocieszające.
Czy dziś, panie profesorze, Chiny poradziły sobie z kryzysem wywołanym właśnie przez ten wirus?
No niestety na to nie możemy odpowiedzieć. Chiny są mało wiarygodne.
No, początkowo pokazywali swoje badania, a teraz już przestali.
A teraz przestali. W każdym razie na pewno możemy powiedzieć, że nie ma tam takiej katastrofy proporcjonalnej, ja mówię o proporcji, jaka jest we Włoszech. To na pewno. To się wydaje, bo jednak my mamy kontakt z Chinami. Jednak są rodziny polsko-chińskie, które donoszą, jak wygląda sytuacja. I to są informacje poza ich cenzurą. No ale mimo wszystko musimy podchodzić do wszelkich danych z Chin no, z ogromną rezerwą. To jest jednak komunistyczny reżim, który, no pamiętamy co było z Czernobylem, to jest mniej więcej, musimy się z taką liczyć możliwością.
Jak tłumaczyć opieszałość innych krajów w związku z tą epidemią? Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i oczywiście Włochy.
No ja bym powiedział tak, oni się już opamiętali. Anglia się opamiętała. Natomiast doniesienia są ze Szwecji takie, że Szwecja poszła na selekcję naturalną. To znaczy, że liczą, powiedzmy, że mają dosyć dużą populację emigrantów, nad którą nie mają żadnej kontroli. To jest jedna rzecz, trzeba jasno sobie powiedzieć. Druga sprawa, no nie chciałbym być bardzo tutaj, bardzo ważne słowa, ale też waga, ochrona życia ma u nich inny wymiar niż jednak w kulturze chrześcijańsko-śródziemnomorskiej, tak byśmy to powiedzieli, albo judeo-chrześcijańskiej. No więc być może niewypowiedziany sposób liczą na troszeczkę na selekcję. Młodzi przetrzymają, a starzy, a szczególnie starzy i schorowani, no odciążą trochę budżet. To jest okrutne, co ja mówię i może i bardzo ważne słowa tutaj, ale są takie możliwości. Są też takie, trzeba się liczyć z takimi możliwościami.
Ale Brytyjczycy...
I to jest zupełnie to innego, to jest zupełnie inne myślenie, jak my w pewnych sytuacjach, my lekarze, jesteśmy skłonni zaniechać tak zwanej uporczywej terapii. To jest zupełnie co innego. Bo nieraz myli się eutanazję z uporczywą terapią. To nie jest to samo. To jest zupełnie co innego. Natomiast wydaje mi się, że to, co wybrała Polska, że to, co wybrała, to, co teraz Niemcy, to mimo wszystko zwolnienie narastania epidemii, no i jak najszybsze przywrócenie działalności gospodarki. No, bez pieniędzy nie ma leków, bez pieniędzy nie ma badań, bez pieniędzy nie ma w ogóle możliwości działania.
Panie profesorze, ale Anglicy, Brytyjczycy też inaczej podchodzą, tak? Do ochrony życia, do leczenia pacjentów i stąd te ich późniejsze decyzje.
No ja myślę, że chyba tak jest. No premier jest chory i daj Boże, żeby wyzdrowiał, bo no ale w każdym razie to tak jest. Każde życie jest cenne, życie z człowieka schorowanego, życie człowieka starego jest tak samo cenne jak życie nienarodzonych, jak życie małych dzieci.
Ile w tym prawdy, że koronawirus mutuje się 8 do 10 razy wolniej niż wirus grypy? To jest prawda czy fałsz? Czy to jest prima aprilis?
To jest, nie. To mnie się zdaje, że chyba tak na podstawie poprzedni, bo przecież koronawirus jest znany od lat 60. Pierwszy koronawirus został nazwany NL, to znaczy to był ten holenderski i wydaje się, że ta mutacja jest wolniejsza. Natomiast wirus grypy, jesteśmy przygotowani na coroczne, powolne mutowanie, a od czasu do czasu dochodzi do mutowania skokowego. I wtedy, jak doszło w 2009 do mutacji skokowej, to mieliśmy do czynienia z pandemią, która na szczęście nie okazała się taka groźna. Z jednej strony nie taka groźna, ale też groźna. Też groźna. Ja pamiętam 2009 rok, nasze publikacje z tamtego okresu. Myśmy nawet w Polsce wśród dzieci chorych na przewlekłe choroby przewodu pokarmowego, bardzo groźne, a mianowicie koliki Sulceroza i Crohna, myśmy zaobserwowali w warszawskim, w dwóch szpitalach warszawskich, żeśmy zanotowali 100 przypadków tej grypy, zwanej wtedy świńsko AH1N1 wariant V i myśmy te przypadki opisali. No, dzieci te niestety nie dostały szczepienia, które były już dostępne na Zachodzie. No to była naprawdę sytuacja karygodna. No a teraz czekamy na szczepionkę, no i czekamy na lek. Czekamy na lek, bo wirus nie żyje. Wirus żyje w cudzysłowie. On żyje cudzym życiem, ale możemy w jaki, ale się mnoży. I dlatego mówimy o wirusach, że są żywe, poprzez to, że się mnożą. I te sytuacje, które zahamują czy mnożenie się wirusa, czy jego wnikanie do komórki, no to jest ten lek, który szukamy. To jest ten lek, na który czeka medycyna i myślę, że bardzo wiele wysiłku w tym kierunku pójdzie.
Panie profesorze, krótkie pytanie od naszego radiosłuchacza, czyli tak, jeżeli robi zakupy, to tylko w rękawiczkach tych jednorazowych?
To jest na pewno w rękawiczkach. I w momencie, kiedy... I czekam w sklepie, żeby wyszła osoba, która jest w tym momencie. No, jest niby dopuszczalne, że tam mają być trzy osoby. A po co trzy? I nie jest... Nie ma zawiei, nie ma mrozu. Trzeba się troszkę cieplej ubrać na te zakupy i liczyć w tym, że się postoi w odległości 1,5 do 2 metrów. Czekamy. Wychodzi jedna osoba, wchodzi następna. Wychodzi jedna, w momencie, kiedy wchodzę, zakładam maskę. Kiedy wychodzę, zdejmuję maskę.
Panie profesorze, czy dzieci powinny wrócić do szkół po świętach Wielkiej Nocy?
Nie, nie wrócą na pewno. Ja myślę, że nie. Tak, ja nie ma na to szans. No, to jest wielkie wyzwanie dla rodziców. Wielkie wyzwanie. Rodzice muszą... szkoły podstawowej powtórzyć sobie wiedzę, żeby pomóc dzieciom. Starsze dzieci muszą pomagać młodszemu rodzeństwu, bo boję się, że rodzice nie daliby rady. No to jest wielkie wyzwanie. Jeśli ktoś z rodziców ma wykształcenie techniczne, poradzi, jest w stanie sobie powtórzyć matematykę. Jeśli ktoś ma wykształcenie humanistyczne, to pomoże, no z wielką troską myślę o dzieciach no, ze środowisk, których no, te wykształcenie jest niedostateczne. No. Ale często te dzieci są bardzo pracowite i chcą, jak to się mówi, nadrobić deficyty, które się znalazły.
To prawda, nawet wczoraj byłam świadkiem, jak w moim domu starsze dziecko no, próbowało zmodyfikować nieco wzór na pole pięciokąta, wielokąta i tak dalej. To naprawdę brzmi abstrakcyjnie. Panie profesorze, jeszcze na koniec tak się uśmiechnę, bo często taki wpis pojawia się w mediach społecznościowych, że dzisiaj nastały takie czasy, że jak czujemy od kogoś spirytus, to nabieramy do niego szacunku.
Nie, no skąd? Spirytus z rąk bardzo szybko się ulatnia, a ten spirytus, musimy bardzo oszczędzać spirytus. Naprawdę spirytus musi być oszczędzany nie na nalewki, tylko spirytus musi być, no spirytus naprawdę oczyszcza i zostawić na mycie naszych rąk.
Bardzo ważna sprawa. Panie profesorze, dużo spokoju, dużo zdrowia życzę. Dziękuję za tę rozmowę. Pan profesor Andrzej Radzikowski był dzisiaj z nami, był gościem rozmowy Radia Warszawa na żywo. Do usłyszenia. Dużo zdrowia.
Wszystkich pozdrawiam. Dziękuję.
Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.